Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. W studiu są Paweł Miś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wójt gminy Liszki oraz Artur Gołda.
Dzień dobry.
Gminna spółka Likom. Wielkimi krokami zbliżają się Igrzyska Europejskie. W Kryspinowie nad Zalewem również się odbędzie. Co się odbędzie? Paweł Miś.
Planowane jest organizowanie zawodów kajakarstwa klasycznego nad naszym zalewem. Już jesteśmy po podpisaniu umowy z organizatorem i systematycznie przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia.
To ja zapytam pana prezesa, bo prezes powie prawdę, a politycznie wójt będzie musiał mówić, że się na pewno uda. Zdążycie, Artur Gołda?
Znaczy, my zdążymy. Przekazujemy tutaj część plaży pod Igrzyska. Zarząd i organizacyjnie, i technicznie wszystko będzie to miało Igrzyska Europejskie Kraków pod organizacją. My przygotowujemy, to będzie wyłączone po prostu też z normalnego tam przez miesiąc czasu będzie utrudnione po prostu uczestniczenie tam w jakichś zajęciach i korzystania z tego obiektu. Aczkolwiek robimy teraz możliwość poznania obiektu z drugiej strony jeziora. Szykujemy tam nowe plaże, nowy dojazd, nowy park, żeby mieszkańcy i odwiedzający nas mogli sobie też swobodnie zobaczyć z drugiej strony i nawet podziwiać przygotowania do tych igrzysk.
Powiedział pan Artur Gołda, że będzie wyłączone, czyli zamknięte krótko przez miesiąc.
Tak, przez miesiąc czasu.
To wójta pytam, bo teraz musi być politycznie. Jak powiedzieć ludziom, że przez miesiąc nie będą mogli korzystać, zwłaszcza Liszczanom i wsiom z gminy Liszki, że nie będą mogli korzystać ze swojego zalewu? Paweł Miś.
To jest trudne pytanie, ale tutaj miesiąc zamknięcia będzie troszeczkę uciążliwe dla zwłaszcza mieszkańców Cholerzyna, czy Kryspinowa, czy Budzenia. Jednakże efekt igrzysk dla gminy, efekt prestiżowy, promocji gminy, też wydarzenia, które tutaj będzie miało miejsce. Mam nadzieję, że wpłynie na to, że mieszkańcy troszeczkę tak podejdą do tematu z wyrozumiałością. Chciałbym powiedzieć, że te igrzyska dla nas są taką szansą promocji naszego miejsca, bo wiadomo, że Igrzyska Europejskie to będzie bardzo duże wydarzenie, bardzo duże medialne. Chcielibyśmy w ten sposób też wypromować jeszcze mocniej na Zalew i jego atrakcje. I mam taką nadzieję, że przez ten czas utrudnień mieszkańcy naszej gminy przede wszystkim korzystają z atrakcji, które prezes przygotowuje, tak jak przed momentem powiedział, że chcemy coś nowego pokazać ze strony zalewu, żeby mieszkańcy wiedzieli, że oprócz tej części, którą znają i lubią i kochają, też jest część, którą można odwiedzić i zobaczyć i skorzystać z niej.
To wracam do Artura Gołdy. Co pokażecie przez ten miesiąc, co zaproponujecie mieszkańcom, nie tylko pewnie gminy Liszki?
Znaczy, chcę jeszcze podkreślić, że tylko wyłączone będzie 1/3 zalewu, ta główna plaża, gdzie będą prowadzone tam prace przygotowawcze do igrzysk. Mieszkańcom zaproponujemy od drugiej strony, od strony zachodniej, przygotowujemy nową plażę, tam obok plaży Psiej, gdzie będzie można korzystać też z kąpieli z czworonogami. Będziemy tam przygotowywać parkingowe miejsca, dojazd ulepszamy, i też będzie zabezpieczenie też tutaj ratownicze, że będą bezpiecznie mogli odpoczywać, wypoczywać na czas tutaj, gdzie będzie zamknięta ta główna część plaży.
Mhm. Ostatni rok umowy, którą od wielu lat gmina Liszki miała z prywatnym przedsiębiorcą na tą plażę największą w Kryspinowie, jej część w każdym razie, bo już jakiś czas temu państwo przejęliście część plaży, o ile pamiętam.
Tak, przejęliśmy, dlatego została tylko 1/3, jakieś tam koło 200 metrów bieżących linii brzegowej jest jeszcze poza kontrolą gminy, poza tutaj zarządzaniem gminy. Do końca roku zostanie jeszcze od 1 stycznia 2024 zostanie przejęte przez spółkę. Złożyliśmy stosowne pismo do Rady Gminy, żeby nam to powierzyli w zarządzanie.
I co będzie po 1 stycznia? Bo pewnie wszyscy dookoła Krakowa interesują się tym najpopularniejszym zbiornikiem, bo przed audycją powiedzieliście panowie Zakrzówek, Przylasek Lusiecki. Dla mnie całe życie Kryspinów jednak. Paweł Miś, jaka przyszłość?
Przyszłość, myślę, że będzie dobrą przyszłością z tego względu, że doprowadzimy do sytuacji takiej, że będzie jeden operator, który będzie miał możliwość zagospodarowania terenu w sposób taki harmonijny. Oczywiście chcielibyśmy uatrakcyjnić zalew. Oczywiście też jesteśmy po wstępnych rozmowach na temat tego, co teraz jest, żeby te rzeczy, które obecnie funkcjonują, żeby dalej były nad zalewem. To oczywiście w najbliższym czasie będziemy rozstrzygać, w jaki sposób będą wybrani, czy obecni, czy nowi kontrahenci, ale też trzeba dodać, że w momencie, kiedy będzie jeden operator, unikniemy wszelkich sporów, wszelkich jakichś różnych działań, różnych komplikacji. I tutaj też chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby przyjeżdżający turysta spoza gminy czy z gminy miał coś więcej niż możliwość położenia się na czystej plaży i skorzystania z czystej wody, żeby też były inne atrakcje, inne możliwości.
To jakie atrakcje, panie wójcie, od razu muszę zapytać?
Chcielibyśmy, żeby były miejsca noclegowe z prawdziwego zdarzenia. Chcielibyśmy, żeby też sfera sportu się rozbudowała w zakresie innym niż teraz obecnie funkcjonuje. Też jestem po rozmowie z klubem Olimp z Krakowa. Też być może po Igrzyskach Olimpijskich powstanie baza dla kajakarstwa w naszej gminie. W naszej gminie taka filia klubu Olimp. Też rozmawialiśmy tutaj z przedstawicielami. Tak naprawdę dzięki Igrzyskom Olimpijskim też oprócz tego waloru promocyjnego też otrzymamy pewną dawkę rzeczy takich poprawionych na nas, nad naszym zalewem, bo oczywiście wiadoma sprawa, że żeby igrzyska wyglądały efektownie, no to teren musi być też przygotowany w odpowiedni sposób, więc tak naprawdę o szczegółach, co będzie dokładnie, to myślę, że pan prezes się wypowie, co tam jest planowane. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że to wszystko będzie na 100%, ale gdzieś tam marzymy i planujemy ten rozwój, gdyż jak pan redaktor wspomniał, zalew na piaskach, kąpielisko Kryspinu, bo de facto tak to się oficjalnie nazywa, zawsze było dla mieszkańców Krakowa znane, mieszkańcy Krakowa korzystali, nie tylko Krakowa, i chcemy to po prostu utrzymać i chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby atrakcyjność naszego terenu była jeszcze większa i żebyśmy mogli konkurować z zalewami, czy z miejscami do kąpania w innych gminach, żebyśmy mogli powiedzieć, gmina Liszki, zalew, warto tu przyjechać, warto tutaj spędzić czas.
To dopytam Artura Gołdę, bo wspominacie panowie, jeden operator, jednolite zagospodarowanie, 10 miesięcy przejmie to pan jako spółka Likom. Czy jest już jakiś plan? Bo to wbrew pozorom bardzo mało czasu.
Bardzo mało czasu, tak, zgadzam się z tym. Na razie trwają rozmowy tutaj z obecnym dzierżawcą o przekazaniu informacji o całej infrastrukturze, o tych wszystkich sytuacjach, które tam są i jak jest zagospodarowane, jacy są obecni najemcy, żebyśmy wykorzystali to, co tam jest, a co jest, będzie niepotrzebne, albo stwierdzimy, że nie będzie współgrało z naszym planem, będziemy to likwidować i ulepszać, polepszać. Generalnie też jeszcze a propos tych igrzysk, chciałem podkreślić to też, że to będzie bardzo dobra szkoła dla nas. Przy późniejszych, dowiemy się po prostu, jak organizować bardzo duże imprezy, będzie możliwość tutaj też potem pod tym względem gminę Liszki promować jako organizatora dużych imprez sportowych, wodnych przynajmniej tutaj. Będziemy chcieli częściej takie zapraszać. Do tej pory mamy tutaj imprezy masowe, znaczy masowe, nie masowe, ale takie prestiżowe, czyli Iron Dragon Triathlon. Mamy też Run Magadon, też się odbywa cyklicznie. Dlatego też tutaj takie sporty stricte wodne, czyli kajakarstwo, byśmy też może próbowali to promować na szerszą skalę i na długofalowe takie zawody, żeby się wpisało to w jakimś tam kalendarzu światowym, czy nawet europejskim.
Ten triatlon to może to jest przyszłość, bo tak mi się zawsze kojarzy. Piękne zawody na przełomie sierpnia i września właśnie triatlonowe, o których pan wspomina.
Są i to są bardzo rozpoznawalne. To są już kwalifikacje europejskie. Mamy prężnie działający klub, który jest w porozumieniu tutaj z gminą. Też współpracujemy. Chwalę sobie współpracę z tym klubem. I pomagamy przy organizacji jakichkolwiek zawodów, czy to dla dzieci, czy dla lokalnej społeczności, czy ogólnie takie zawody już komercyjne.
Panie wójcie, gmina Liszki sportem stoi, bo tak gdzieś z tyłu głowy mi chodzi. Ta rączna, pana kontrkandydat ponad 4 lata temu powiedział, że nigdy się tego nie uda wybudować, wyśmiewał pana. Tymczasem obiekt Krakowi stoi codziennie, nie tylko pierwsza drużyna, druga drużyna, juniorzy i tak dalej, i tak dalej.
Krakowia już się wbudowała w taką świadomość naszej społeczności lokalnej. Krakowia już jest częścią Łącznej. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, cały czas coś się tam dzieje, cały czas przyjeżdżają grupy, różne grupy wiekowe, od dzieci po seniorów, po pierwszą drużynę. Krakowia się chce rozbudowywać, Krakowia chce współpracować z mieszkańcami, chce współpracować z gminą. Jest to element naszego już tutaj wizerunku gminnego, bo też trzeba powiedzieć, wbrew temu, co sceptycy mówili, pisali, to nazwa Rączna, gmina Liszki pojawia się co najmniej raz na dwa tygodnie, czy będzie się pojawiać teraz obecnie raz na dwa tygodnie w obecnym sezonie ligowym, kiedy będzie drużyna druga, trzecioligowa startowała i rozgrywała sobie mecze na tym.
Ja myślę, panie wójcie, że dużo częściej, jakbyście badania zrobili, to ta Rączna się pojawia dzięki Krakowi.
Myślę, że pan redaktor też ma rację, bo to też obserwujemy na przykładzie liczby pozwoleń na budowę, bo też trzeba wspomnieć, że gmina Liszki w skali powiatu jest gminą, gdzie najwięcej wydawanych jest pozwoleń na budowę i między innymi też w Rącznej. Oczywiście też trzeba dodać, że my staliśmy się atrakcyjną gminą ze względu na to, że pozostałe gminy już prawie że wyczerpały swoje możliwości, bądź już wyczerpują. Takimi wiodącymi miejscowościami są właśnie Rączna, Mników, Cholerzyn, Kryspinów, Piekary. Więc tutaj, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, co się dzieje w naszej gminie, mając też mieszkańców, którzy są mieszkańcami napływowymi, działając nad zalewem, atrakcyjniając zalew, wracając do tego tematu, my dążymy do tego, żeby każdy, kto będzie mieszkał w tej gminie, powiedział, że fajna gmina Liszki, fajnie się tutaj mieszka. Czy stoimy sportem? Myślę, że tak, bo też patrząc przez pryzmat drużyn piłkarskich, które mamy na terenie naszej gminy, oprócz Krakowi, to też mamy lokalne drużyny, też mamy szkółki piłkarskie w Jeziorzanach, w Kaszowie, w Lotniku gdzieś, gdzie te szkółki piłkarskie powodują, że dzieci wychodzą z domu i spędzają czas na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu i coś się dzieje w tym zakresie, więc dlatego...
W Rącznej jest jeszcze strażak, muszę pana upomnieć, panie wójcie.
Tak, jest strażak i też trzeba powiedzieć, jak to pan redaktor na temat strażaka powiedział, trzeba powiedzieć jasno i głośno, że strażak korzysta z bazy za darmo. Klub sportowy rozgrywa swoje mecze na boiskach należących do klubu sportowego Krakowia. Też trenuje na tym miejscu, więc piłkarze ze strażaka mają możliwość korzystania z bazy na europejskim bądź światowym poziomie. I też trzeba dodać, taka świeża informacja z ostatnich dni, że też klub Krakowia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, więc niebawem najprawdopodobniej odbędzie się piknik z przeznaczeniem dla mieszkańców przede wszystkim Rącznej, żeby też pokazać, że Krakowia nie chce być oddzielnym tworem, tylko chce być częścią tej miejscowości, żeby każdy, kto mieszka w Rącznej, powiedział, no fajnie, że jest ta baza. I też już na koniec tematu związanego z Krakowią trzeba dodać, że osoby, które pracują w Krakowie, to są osoby, które pracują, które są mieszkańcami naszej gminy, więc to nie jest tak, że Krakowia zatrudnia wszystkich innych oprócz mieszkańców gminy, zatrudnia też naszych mieszkańców, więc cieszymy się i dążymy do dalszego rozwoju wszystkich naszych atrakcji i zalewu i wszystkich innych.
To skoro pan wspomniał o zalewie, na koniec wrócę do tego miejsca i zapytam Artura Gołdę. Miesiąc około będą musieli mieszkańcy korzystać z innej plaży. Pokażecie im to inne miejsce od strony zachodniej, jak powiedzieliście panowie. Spodziewać się, kiedy można, że od którego lipca będą mogli mieszkańcy wrócić na tą plażę, którą najbardziej, co powiedział jakiś czas temu Paweł Miś, wszyscy znają i kochają.
Znaczy, będą jak najszybciej, bo zaraz po zakończeniu turnieju tutaj kajakerskiego będziemy starać się przywrócić to miejsce z powrotem dla odwiedzających. Kąpielisko oficjalnie będzie otwarte tam od 8 lipca.
Czyli szybko, bo nawet myślałem, że wam powie połowa lipca.
Nie, od razu. Być może nawet wcześniej będzie to udostępnione z powrotem odwiedzającym. Kwestia będzie tylko logistyki i demontażu instalacji, które zostaną po igrzyskach.
To szybko. Paweł, mi coś doda?
Ja proszę mieszkańców gminy Liszki o cierpliwość i wyrozumiałość i myślę, że te kilka dni czy kilkanaście dni zamkniętego zalewu w tej części, co mówił pan prezes, szybko zlecą. Państwo otrzymacie dawkę atrakcji sportowych i też trochę rzeczy takiego wyższego rzędu, w sensie takim, że będzie możliwość zobaczenia sportu na europejskim czy światowym poziomie, bo też trzeba dodać, że z tego co ja wiem, być może to jest prawda, że Igrzyska Europejskie są elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc przyjadą zawodnicy naprawdę z pierwszych miejsc w rankingach, więc mam nadzieję, że mieszkańcy będą cierpliwi, ale też mam nadzieję, że będą uczestnikami tych wydarzeń i będą przechodzić na trybuny i kibicować sportowcom.
I oby tak było. Paweł Miś, dziękuję bardzo. Wójt gminy Liszki, Artur Gołda.
Dziękuję bardzo, zapraszamy.
Gmina spółka Likom do Liszek czy do Kryspinowa?
Do Liszek, do gminy, nad zalew. Oferujemy bardzo szeroką ofertę.
To jest prezes, który potrafi zadbać o swoją gminę razem z wójtem, a to jest audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Wracamy po przerwie. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Wojciech Zawada realizuje, a w studiu jest już Mateusz Jaśko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Co jest nie tak z Krakowem? Człowiek, który nie jest zadowolony z tego, w jakim mieście żyje. Mateusz Jaśko.
Trochę tak. Wydaje mi się, że wiele można by zmienić. Na przykład jakby rozrzutność prezydenta oraz włodarzy tego miasta, którym najbardziej takim jaskrawym chyba przykładem ostatnio jest spółka Kraków 5020, której rozwiązania chcemy.
Pan nie przepada za panią prezes Izabelą Błaszczyk?
To nie jest tak, że ja nie przepadam za nią. Ja po prostu uważam, że no jest to osoba nie na miejscu. To jest osoba bez żadnego doświadczenia jakby w spółkach prawa handlowego, co zresztą pokazało też... No mogliśmy widzieć, a propos podatków z KBFM, jakie tam rzeczy powychodziły, nie wiadomo czy nie trzeba będzie teraz, prawdopodobnie trzeba będzie ten podatek zapłacić. Na przykład jeżeli chodzi o odpowiedzi, nawet w trybie dostępu do informacji publicznej, ostatnio nie dostałem, odmówiono mi odpowiedzi, która i tak będzie musiała być za miesiąc, dwa w KRS-ie, więc jest to...
A o co pan pytał?
Pytałem o koszty, bodajże o koszty funkcjonowania centrum kongresowego wtedy i przewidywane jakby przychody. Mhm. Chyba tak by brzmiało pytanie.
Jak pan odpowie na zarzuty, które się pojawiają ze strony nie tylko pani Izabeli Błaszczyk, one chodzą coraz częściej, że jest pan przestępcą i że nie będzie się Izabela Błaszczyk odnosić do zarzutów przestępcy. Może pan nie odpowiadać, ale muszę to pytanie zadać.
Nie no, jak najbardziej mogę odpowiedzieć. Przecież takie zarzuty najgłośniej jakby kierował w moją stronę Łukasz Wantuch, no i w związku z tym przecież sprawę karną mu założyłem i będzie ona za miesiąc, a jeżeli o to chodzi, no to bycie przestępcą lub osobą z zarzutami w tym mieście to chyba jest in plus, no bo Jacek Majchrowski uwielbia takie osoby zatrudniać na stanowiskach kierowniczych, prawda?
Czyli pan chce aplikować na stanowisko kierownicze do Urzędu Miasta?
Znaczy, nie wiem, czy jeszcze jestem wystarczająco, jakby mam tam za uszami, żeby móc zostać jakąś osobą kierowniczą w Urzędzie Miasta. Jeżeli tak, to panie prezydencie, jestem gotowy, mogę coś poprowadzić.
Coś poprowadzić.
Jakąś spółeczkę.
A jak doprecyzujemy ten zarzut, że jest pan przestępcą, to w świetle prawa jest pan faktycznie przestępcą, czy nie?
Ja uważam, że nie.
To znaczy?
Sprawy, które miałem 10-12 lat temu, już powinny zostać zatarte, więc nawet
jakby... Czyli w świetle prawa nie jest pan przestępcą?
W świetle prawa teoretycznie nie, więc nawet jakby mówienie o tym, że te sprawy kiedyś były, są przestępstwem.
To tak się tylko zastanawiam. Pytanie otwarte. Może pan zna odpowiedź, skąd ktoś wie, jeżeli to się zatarło, że pan kiedyś jakieś błędy w młodości popełnił?
To jest pytanie, które zadaję nie tylko ja, ale także inni aktywiści czy dziennikarze, ponieważ wiemy, że pewne osoby szukają, czy to w sądzie, czy w policji, niektórzy radni, radne, haków na miejskich aktywistów. Ostatnio takim najśmieszniejszym, najgłośniejszym przypadkiem było, kiedy na jednego z dziennikarzy Krowoderskiej próbowano znaleźć haki i zarzucali mu, że ma zakaz stadionowy, co się okazało całkowitą nieprawdą. No i jeszcze pokazał kartę karną, którą zupełnie ma czystą, więc szukajcie lepiej, drodzy państwo. Poza tym to wy pracujecie jakby w spółkach, urzędach, w których zatrudniani są ludzie skazani, czy ludzie jak choćby pan wiadomo jaki, z 13 zarzutami, przykuwający kajdankami pracownicę do kaloryfera. No przecież to jest jakiś absurd.
No Boże, no dobrze.
To a powiem. Jeszcze przypomnijmy, że Jacek Majchrowski przecież pomógł wyciągnąć człowieka z więzienia.
To ponad 20 lat temu chyba.
Tak.
Tak. Pisał o tym chyba Dawid Serafin.
Dokładnie.
Zresztą ja o tym też mówiłem, mówiliśmy o tym, nie pamiętam z kim, w Radiu Kraków. Kancelaria potem z Warszawy próbowała zastraszać zarówno Radio Kraków, jak i mnie. Skończyło się na próbie zastraszania.
No to metody spółki Kraków 50-20. To też lubi zastraszać
A aktywistów. Zastrasza pana?
Próbowano mnie zastraszyć, ale... Ja już mam tak za uszami, że co mi to jeszcze zrobi, jeżeli mnie do sądu podadzą. To oczywiście jeszcze, żartuję, ale no...
To jeszcze jeden zarzut, od który pana zapytam, który krąży w kuluarach tego naszego pięknego miasta. Nikt tego nie powie wprost, bo takie to miasto nasze, widać, trochę jest zapyziałe. Udaje pan chorobę? Bo przyszedł pan tu dzisiaj o kulach. Niektórzy twierdzą, że pan udaje chorobę.
To jest jakiś absurd. Słyszę to jakby u pana. Wcześniej też mówiono, że gdzieś tam może radny Wantuch wrzucił, że mógłbym jechać, czy że mogę normalnie funkcjonować, jak to, nie wiem, czy widział pan, no, ale ja przyjechałem tutaj o wózku inwalidzkim, bo przejść to ja mogę kawałek tak naprawdę, jakby o własnych siłach. Ja wszyscy myślą, że ja mam tylko endoprotezę normalną, wszczepioną. To nie jest normalna endoproteza. Ja mam dużą część kości uciętą. Endoproteza ma chyba 40 cm, a do tego wycięto mi guza, który miał być łagodny, a okazało się, że jest złośliwy, więc w czwartek byłem na Garncarskiej pierwszy raz, no i się okazuje, że prawdopodobnie czeka mnie i chemioterapia, i radioterapia, więc zarzuty, ja nie wiem, czy mają mi włosy wyjść, żeby dopiero uwierzyli, że nie udaję, no przecież ci ludzie po prostu mają status jakby oblężonej twierdzy. I oni uważają, że wszyscy się zmówili. Ja przypuszczam, że ci państwo,
którzy... To z kim pan się zmówił?
No teraz chyba z NFZ-em.
Dobrze, z NFZ-em. To jeszcze jeden zarzut, zanim przejdę do pana inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej spółki Kraków 5020. Czy jest pan człowiekiem Łukasza Gibały?
Nie. Ja Łukaszowi Gibale, panu Łukaszowi nieraz cisnę, że tak powiem kolokwialnie. Nie jest nam jakoś super po drodze. Nie jest to jakiś też mój główny jakby oponent, no bo nie ma władzy, nie wydaje, nie marnuje pieniędzy. Ja nie zgadzam się z wieloma jego postulatami, więc to są absurdalne twierdzenia. Ale tak samo było mi zarzucane, że jestem człowiekiem PiSu.
PiSu. To czyim pan człowiekiem nie jest? Teraz się zacznę zastanawiać. Dobra. Od paru dni zbiera pan podpisy pod projektem, pod uchwałą obywatelską w Radzie Miasta o rozwiązaniu spółki Kraków 50-20. Jedna taka uchwała, nie przez pana zainicjowana, już gdzieś jest tam pod obrady, albo lada moment będzie pod obrady dana. Czy ta inicjatywa pana trochę nie jest jakby kopią tamtej? No bo skoro jedna uchwała jest, teraz kolejna pana. Projekt uchwały.
Jest to zupełnie inna uchwała tak naprawdę. Jakby efekt chcemy uzyskać ten sam, ale jest to zupełnie inna uchwała. Tamta uchwała jest uchwałą kierunkową, czyli tak naprawdę jakimś kierunkiem intencyjnym. Prezydent nie musi w takim momencie wykonać tego, nie musi tak naprawdę nic robić, a nawet lepiej. No może powiedzieć, że on chętnie rozwiąże tą spółkę, ale musi pierw sprawdzić, czy się opłaca finansowo. Później powie, że nie, ma umyte ręce. Tak samo jest to duży sprawdzian dla radnych.
To czym się różni pana projekt uchwały, inicjatywy?
Ja mam uchwałę twardą. Jest uchwała, którą Rada Miasta zobowiązuje prezydenta do wykonania jej. Na tej samej zasadzie została rozwiązana spółka Miejska Infrastruktura. I tu ja posiadam opinię prawną, według której wszystko jest, nie ma się do czego przyczepić jakby w tej uchwale. Pewni radni też przyznali rację, pewni urzędnicy, chociażby czy z Urzędu Wojewódzkiego, też przyznali rację, że ta uchwała ma prawo przejść. I ta uchwała zobowiązuje prezydenta. Prawda? Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, ona jakby daje tą uchwałę, a prezydent musi ją wykonać.
Właśnie to pytanie, wejdę panu w słowo, musi. Czy to nie jest prerogatywa prezydenta, żeby móc podjąć, przedsięwziąć przedstawienie takiej uchwały Radzie Miasta?
Żeby prezydent to... Nie, tutaj po prostu daje to komisja. Tam dał to prezydent jako prezydent, tu daje to komisja jako komisja, mieszkańcy. Bo jeżeli by polegało to tylko na tym, że można zrobić uchwały kierunkowe, no to jest to bez sensu, bo uchwały kierunkowe mają moc petycji, prawda? One nie są sprawcze. Dodatkowo ta uchwała, którą przygotowuję, jest najlepszym sprawdzianem dla tego, kto jest kim w Radzie Miasta. Bo na uchwałę kierunkową zagłosuje każdy, robiąc to pod publikę, wiedząc, że nie ma jakby mocy sprawczej. Oczywiście ja bym chciał, żeby miała moc sprawczą i mam nadzieję, że jednak się prezydent do tego przychyli, ale jeżeli nie, no to i tak tutaj widzimy, kto jest kto. Jeżeli zagłosują radni za moją też, która będzie pewnie później, no to to już jest wystąpienie otwarte przeciwko tej spółce i przeciwko prezydentowi, przeciwko wydawaniu milionów, dziesiątek czy setek milionów na fanaberię, którą jest ta telewizja.
Tylko o tą telewizję się rozchodzi, jeżeli chodzi o spółkę Kraków 50-20.
Nie tylko. Ja uważam i będę zgłaszał to do Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ uchwalono statut KBF, w którym on ma się zajmować punktami informacyjnymi.
Teraz to tutaj, jest w spółce 50-20.
Teraz jest w spółce 50-20, ale powinna o tym zadecydować jakby Rada Miasta, prawda? Teraz dyrektor KBF nie wykonuje powierzonych jej zadań. Ona jest za to odpowiedzialna karnie, tak naprawdę. Ja jestem w posiadaniu polecenia służbowego, którego jeszcze nie ujawniałem, prezydenta, gdzie on o tym zdecydował. Jednoosobowo, tak naprawdę.
Mhm. Czyli co, twierdzi pan, że to, że to nie jest wpisane, że to jest w statucie KBF-u, a nie w statucie spółki 50-20, to powinno być kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli?
Twierdzę, że powinien się zajmować ten KBF, a tego nie robi.
Bo takie jest polecenie właściciela. Jeszcze jakieś zarzuty ma pan do tej spółki? Bo ta telewizja, to słyszymy od miesięcy, ile ona kosztuje, chociaż pani Izabela Błaszczyk twierdzi, że to są dużo niższe koszta.
Znaczy ta spółka dubluje zadania tak naprawdę KBF-u. Najgorszym i... Tak naprawdę najbardziej jaskrawym przykładem teraz jest ICE, perła Krakowa, prawda, ściągająca tutaj wszystko, nie wiadomo jakie kongresy z zagranicy, klientele drogą. Okazało się, drodzy państwo, że jeszcze ani razu od początku istnienia nie przyniosła dochodu miasta. Ponad 50 milionów straty. A co warto podkreślić, dyrektorką, która zarządzała tym centrum tak naprawdę, no bo zarządzała KBF-em, była pani Izabela Błaszczyk, która jest teraz prezeską. Prezeska jakby bez żadnego doświadczenia w spółkach prawa handlowego została wyłoniona bez konkursu żadnego została tą prezeską. Skoro nie szło jej zarządzanie tam centrum kongresowym, dlaczego ma jej pójść tutaj? Ja to obliczyłem. Nie ma opcji, żeby centrum kongresowe na siebie kiedykolwiek zarobiło. Jeżeli oni za bodajże 80 czy 100 tysięcy za dzień wynajmują praktycznie całe centrum, a trzeba przecież dzień wcześniej rozłożyć najczęściej sprzęt, zwinąć go jeszcze, no to ile? 250 dni w roku by się musiało to wypożyczać płatnie, nie mówiąc o tych dniach jakby pomiędzy, czyli jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia. Mhm.
Tyle, że muszę tutaj trochę stanąć w obronie pani prezes Izabeli Błaszczyk. Nie wiem, jak to jest finansowo, o czym pan mówi, bo wspomniał pan, że nie ma doświadczenia w spółkach handlowych. Niemniej jednak ten KBF jakoś funkcjonował i biuro festiwalowe. Nie wiem, czy z sukcesami, czy nie. Każdy może oceniać po swojemu.
Ja myślę, że najbardziej jaskrawym przykładem właśnie jest pokazanie tutaj Centrum Kongresowego. Bo to, czy KBF funkcjonował dobrze, czy nie, to jest tutaj można polemizować. Bo na przykład ja... I drodzy słuchacze, na pewno, drodzy mieszkańcy, pamiętamy wszyscy, kiedy Wianki chociażby, to jest taki przykład, który lubię podawać, były świętem miasta. Ja mieszkam w okolicach Radia Kraków, od Kleparza już szły tłumy mieszkańców, jak na jakichś, nie wiem, protestach, czy jak idą na mecz nieraz, to były 100 razy większe tłumy, kiedy szły na duże, darmowe koncerty. Teraz mamy koncerty 5 osób w hucie, gdzie stoi jedna osoba i patrzy na nie i to najczęściej jest pracownik KBF-u. Ja mam takie filmiki, wrzucałem je. Jest dużo rzeczy, które po prostu jakby stały się dużo słabsze przy tym. Dawniej, jak dawniej wyglądał Festiwal Muzyki Filmowej. Tauron Arena, Błonia, prawda? A teraz film E.T., na który by chyba tak naprawdę każdy chciał pójść, no bo ludzie, którzy oglądali go w czasie dzieciństwa, teraz są rodzicami. Wynajęto salę na ile? 1700 osób? Bilety się rozeszły w praktycznie 3 dni. To są jeszcze wszystko echa tego, jak pani była dyrektorką. Poza tym KBF-em dużo też jest prościej zarządzać, prawda? No to jest w porównaniu do spółki. Jest to jednostka miejska, która może jakby dostawać jeszcze więcej pieniędzy od miasta. Troszkę z wydatkami też to inaczej wygląda. Nie płaci tak podatków jak spółka. Więc nie. No, wydaje mi się, że powinna zostać osoba wyłoniona, która ma doświadczenie w spółkach prawa handlowego, bo jest to co innego, prawda? Jak trudno prowadzić spółkę, pokazał najlepiej przykład Łukasza Wantucha ostatnio.
Znaczy on nie... A, mówi pan o tej...
No, o spółce gramy systemem, nie prawda? Zdążymy. Który jakby człowiek po prawie nie znał w ogóle prawa spółki, przynajmniej tak się tłumaczy, że on nic nie wiedział, że musi sprawozdania, że musi wpisać do oświadczenia majątkowego.
To na jego tłumaczenie jeszcze będziemy czekać. Ostatnie pytanie przed przerwą, bo zbiera pan te podpisy. Załóżmy, że się uda zebrać wymagane 300 podpisów. Pewnie się uda. Wierzy pan, że Rada Miasta przegłosuje tą uchwałę, jeżeli ona jest rzeczywiście zgodna z prawem, a na to wygląda, skoro urzędnicy dopuścili do zbierania podpisów?
Wierzę, że to, jak zagłosują radni, pokaże, kto jest kim. Jeżeli zagłosują przeciwko, no to znaczy, że po prostu oni nie dbają o mieszkańców i o ich finanse. Mamy takie podwyżki, a tu są tak głupio wydawane pieniądze. Drodzy państwo, czasy są ciężkie, a dyrektor KBF w styczniu 2020 roku zarobiła w dwóch pracach. To znaczy pani Izabela Błaszczyk, przepraszam. Zarobiła w KBF-ie 23 tysiące złotych, to już jest dochód, czyli po odjęciu jakby kosztów. I zarobiła 20 tysięcy jako prezes w spółce Kraków 50-20. Znalazłem to przedwczoraj, do tego to ujawniłem. Do tego dzień później ujawniłem to dzięki portalowi z Jaworzna, że druga osoba najbardziej na świeczniku w tej spółce również pracuje w dwóch pracach. Pan Filip Szatanik, jedna druga etatu dalej w Jaworznie. A tutaj rzecznik spółki. Spółka w kryzysie wizerunkowym, która stała się ogólnopolskim memem, jest wyśmiewana wszystkich, nawet w największych kanałach YouTube'owych o niej mówiono, a po prostu dwie najważniejsze osoby, można powiedzieć, pracują sobie na dwa dochody. Szanowni państwo, który z państwa przy tych podwyżkach, który z państwa zarabia teraz brutto około 60 tysięcy miesięcznie? Który z państwa? A jakie podwyżki was czekają? 11 zł za godzinę teraz w strefie płatnego parkowania. To właśnie takie głupie wydatki, za przeproszeniem, zgotowały wam ten los, drodzy państwo. Takie wydatki jak na tą spółkę, trzeba z tym skończyć, bo jest to jedynie tuba propagandowa Jacka Majchrowskiego.
Bardzo mocno, Mateusz Jaśko, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Jaśko, Co jest nie tak z Krakowem, a to jest audycja Tu Małopolska. Wojciech Zawada realizuje. Wracam za państwa za parę minut. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Będzie o raku szyjczki macicy, który jest czwartym najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. Z jego powodu umiera ich ponad 300 tysięcy rocznie. W Polsce jest szóstym pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych u pań. Warto wiedzieć, że rak szyjki macicy, w przeciwieństwie do większości innych nowotworów, może być wykryty, zanim zacznie zagrażać życiu. Zdiagnozować można już stany przedrakowe. Dlatego tak ważne dla zdrowia każdej kobiety są regularne badania cytologiczne. Ponieważ prawie wszystkie przypadki raka szyjki macicy są wynikiem zakażenia wirusem HPV, od kilkunastu lat można temu nowotworowi skutecznie zapobiegać poprzez szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. O znaczeniu tych szczepień, ich skuteczności oraz konieczności badań cytologicznych Katarzyna Pelc rozmawiała z doktorem Krzysztofem Łandą, lekarzem, wiceministrem zdrowia w latach 2015-2017, przewodniczącym Komisji Zdrowia BCC, ekspertem do spraw oceny technologii medycznych oraz profesorem Robertem Jachem, kierownikiem oddziału klinicznego endokrinologii ginekologicznej i ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Rak szyjki macicy wcześniej wykryty, właściwie podobno w 99,9% jest wyleczalny. Czy to prawda, panie profesorze?
Tak, panie redaktor. Wczesne wykrycie raka, a najlepiej zmian przedrakowych, gwarantuje nie tyle nawet wyleczenie, co zachowanie nawet zdolności rozrodczych, prawda? Leczymy w sposób operacyjny, usuwając narząd rodny, czy podając chemioterapię, radioterapię, co gwarantuje przeżycie, ale powoduje też spustoszenia dotyczące kobiecości kobiet, prawda? A tutaj mówimy o takiej rzeczy, żeby panie się badały i wykryły sytuację, która może doprowadzić do rozwoju raka.
Podobno z roku na rok jest coraz lepiej, czyli jednak ta świadomość wśród kobiet wzrasta.
Nie do końca wiemy, jaka jest sytuacja naprawdę, dlatego że program profilaktyki raka szyjki macicy, czyli zgłaszanie się na bezpłatne cytologiczne badania, które chciałbym tutaj, korzystając z uprzejmości państwa, podkreślić, że każda Polka ma prawo zgłosić na badania bezpłatne, cytologiczne, gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zachęcamy, żeby panie się zgłaszały. Ostatnie informacje mówią nam, że tylko 27-30% pań korzysta z takiej możliwości. To jest zdecydowanie za mało, ale istnieją też dane, które mówią, że Polki chodzą prywatnie do ginekologa albo gdzie indziej robią sobie cytologię poza systemem, co łącznie daje około 50% zgłaszalności. Chcielibyśmy, żeby 100% się pani zgłaszało.
No właśnie,
zgłaszało.
Bo to i tak jest mało. 50% mało. To mało. O te 50 jest za mało.
Tak.
Samo badanie cytologiczne nie wystarczy, żeby wykryć raka szyjki macicy.
Badanie cytologiczne jest elementem badania profilaktycznego. To jest profilaktyka wtórna. Za pomocą cytologii wykrywamy zmiany przedrakowe albo raka. Natomiast jest to metoda niedokładna. Pojedyncza predykcyjna wartość oznaczenia cytologii to jest trochę jak rzut monetą 50%, ale powtórzona cytologia za rok, dwa w dobrych pracowniach cytologicznych powinna sięgać 90%, czyli musimy się zgłosić na badanie.
Panie doktorze, prewencja szyjki macicy to także szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli przeciwko HPV. W Polsce za blisko 90% zachorowań na nowotwory szyjki macicy odpowiadają dwa typy tego wirusa, HPV 16 i 18. Mamy też dwa rodzaje szczepionek. Czym one się różnią?
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Są na rynku szczepionki dwuwalentna oraz jest dziewięciowalentna, czyli jedna zawiera dwa typy antygenów przeciwko tym najczęstszym typom wirusa występującym w populacji polskiej, które powodują raka szyjki macicy oraz dysplazję. I mamy dziewięciowalentną, która dodatkowo ma antygeny innych typów, w tym również chroni przed kłykcinami kończystymi. To ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o szczególne subpopulacje w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o zapobieganie rakowi szyjki macicy i dysplazję, no to obydwie szczepionki zapobiegają w taki sam sposób. Mamy w tej chwili już dane z efektywności praktycznej, czyli z rejestrów różnego rodzaju badań czwartej fazy, które potwierdzają, że ochrona jest taka sama. Prawdopodobnie wynika to z bardzo dobrego adiuwantu w szczepionce dwuwalentnej oraz z oporności krzyżowej, to znaczy jeśli zaszczepimy się na typ 16 i 18, no to ta szczepionka chroni nas również przed innymi typami, które wyglądają podobnie i podobnie na nie reaguje organizm.
Taka jest właśnie opinia Światowej Organizacji Zdrowia i Rady Przejrzystości działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Skąd zatem, panie doktorze, wzięły się wątpliwości niektórych specjalistów chcących szczepić wielowalentnymi, droższymi szczepionkami?
Niektórzy skupiają się na takich podstawach, powiedziałbym, fizjopatologicznych, natomiast nie biorą pod uwagę efektów, a my te efekty mamy już zmierzone zarówno w badaniach randomizowanych, jak i w realnej praktyce, to znaczy mamy dane z takich krajów jak Australia czy Wielka Brytania, gdzie szczepienie dziewczynek trwa już 14 lat i więcej. No i wiemy, że zapobieganie rakowi szyjki macicy i dysplazji potwierdza wyniki uzyskiwane w badaniach randomizowanych, więc tutaj nie ma wątpliwości, że szczepionka dwuwalentna jest bardzo dobra. Wielu twierdzi, że szczepionka dziewięciowalentna jest lepsza od dwuwalentnej. medycznej. No tak jest w medycynie, że jeżeli ktoś twierdzi, że coś jest lepsze od jakiejś technologii medycznej, to na tym twierdzącym spoczywa obowiązek moralny, żeby to udowodnić. I teraz można by to oczywiście spróbować udowodnić, przeprowadzając badanie randomizowane, czyli najwyższej jakości dowody naukowe, i porównać bezpośrednio, tak zwane head-to-head, szczepionkę dwuwalentną z dziewięciowalentną. Tylko nie wiem dlaczego, i to jest zastanawiające, nie robi się takiego badania. Natomiast też lekarze specjaliści nie bardzo zwracają uwagę na koszty, a powstaje pytanie, czy warta jest skórka za wyprawkę, czy ochrona przed tymi kłykcinami no jest warta zapłacenia praktycznie dwukrotnie więcej za szczepionkę. No tutaj akurat WHO stoi na dosyć jednoznacznej pozycji i wydaje mi się, że nawet zaskoczyło cały świat ekspertów, polityków i lekarzy, bo WHO zaleca stosowanie tylko jednej dawki szczepionki i dzięki temu mielibyśmy uzyskiwać ochronę populacyjną, czyli zmniejszać rozpowszechnienie wirusa w populacji, niezależnie od tego, jaką szczepionkę będziemy stosować. Wydaje mi się, że to bardzo rozsądne podejście, bo o tym świadczy po prostu evidence, dowody naukowe, które już mamy.
Kto powinien się szczepić przeciwko HPV?
Szczepionki są przeznaczone dla dziewcząt w wieku 9 do 12 lat i udowodniono ich skuteczność w wieku właśnie od 9 do 12 lat, nawet do 45 lat według badań australijskich.
I tylko do 12 lat można się szczepić?
Nie, dziewczynki? W charakterystyce produktu leczniczego ta grupa docelowa, prawda? Czyli dorastające dziewczynki przed inicjacją seksualną, gdzie mają jeszcze silny układ odpornościowy, najwięcej korzyści uzyskamy.
Tak naprawdę dla sukcesu tego programu najważniejsze jest uzyskanie jak najwyższej wyszczepialności. Chodzi o to, żeby jak najwięcej dziewcząt, chłopców i młodych kobiet zostało zaszczepionych.
Dokładnie tak. I tu niestety nasze statystyki w Polsce są dosyć przygnębiające. Mamy dosyć ponurą rzeczywistość, gdzie dostęp do ginekologa jest dosyć trudny. Większość kobiet chodzi do ginekologa prywatnie. Część z kobiet w ogóle się nie bada. Wiemy, że te programy profilaktyczne, przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy i dysplazji kuleją. Bardzo niewielki odsetek Polek z nich korzysta. W związku z tym to się odbija potem na efektach zdrowotnych. I widzimy, że w Polsce kobiety często są rozpoznawane w takich stadiach te raki szyjki macicy, że lekarze z krajów zachodnich łapią się za głowę. Więc jeśli jest tak źle, jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy i dysplazji, jeżeli tak późno jest rozpoznawana, to my musimy jej zapobiegać bardzo wcześnie. Tym bardziej ważny byłby program szczepień ochronnych. Mamy w tej chwili niepodważalne dowody, że szczepienia przeciwko HPV radykalnie, nawet w 97% zmniejszają zachorowalność na dysplazję, w około 90% na raka szyjki macicy. No to chrońmy się, chrońmy siebie i chrońmy całą populację. My powinniśmy jak najszybciej zrefundować moim zdaniem w 100% pierwszą dawkę, być może również drugą, ale drugą, jeżeli zgodnie z rekomendacjami WHO nawet zostawimy na 50% odpłatności, to pierwsza dawka powinna najwięcej korzyści zdrowotnych nam i tak przynieść. I tutaj utrzymywanie w Polsce refundacji 50%, czyli 50% płaci pacjent, jest niewłaściwe. Uważam, że jak najszybciej powinniśmy pierwszą dawkę zrefundować 100%.
Mówiąc wprost, już pierwsza dawka szczepionki może uratować życie.
No może je wydłużyć i to znacząco, ale nie tylko może wydłużyć życie temu dziecku, ale również może wydłużyć życie wielu innym osobom, które się nie zaszczepią.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.
W tym tygodniu minister zdrowia podpisał obwieszczenie o powszechnych, dobrowolnych i darmowych szczepieniach przeciw wirusowi HPV dzieci w wieku 12 i 13 lat, które mają ruszyć 1 czerwca 2023 roku. Z doktorem Krzysztofem Łandą, lekarzem, wiceministrem zdrowia w latach 2015-17, przewodniczącym Komisji Zdrowia BCC, ekspertem do spraw oceny technologii medycznych oraz profesorem Robertem Jachem, kierownikiem oddziału klinicznego endokrynologii ginekologicznej i ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozmawiała Katarzyna Pelc. I ta rozmowa kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Wojciech Jakubowski.